Dobry wieczór Państwu, witamy po 21. Jak za, chciałoby się powiedzieć, dawnych lat wróciła do naszego programu psycholożka, psychoterapeutka Maria Świtarska. Dobry wieczór, Mario.
Dobry wieczór.
Będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o tym, jak doniesienia o zmianach klimatycznych i same zmiany klimatyczne wpływają na naszą psychikę i czy w ogóle wpływają. Maria Świtarska jest współtwórczynią, współzałożycielką Fundacji Trzy Bramy i ta fundacja też się zajmuje właśnie takimi sprawami, ale też w swojej praktyce zawodowej, Mario, również rozumiem, spotykasz osoby, które właśnie z tym problemem przychodzą.
Tak, rzeczywiście od paru lat jest takich osób coraz więcej, które jakoś szukają osoby, która da im zrozumienie również w gabinecie terapeutycznym. Temat takich zmian ekologicznych też dopiero jakoś wsącza się w nasze terapeutyczne środowisko i cieszę się, że ludzie mają taką możliwość, żeby o tym rozmawiać.
Trzeba rozmawiać?
No warto. Warto mieć grupę odniesienia, warto nie chodzić samemu czy samej z tak takimi rozterkami, czy zmartwieniami, czy lękiem, czy smutkiem czasem, które są związane z obserwowaniem kryzysu ekologicznego, bo im mniej dajemy przestrzeni tym emocjom, tym one bardziej rosną wewnątrz nas i robią nam trochę kłopotów.
Tak, proszę Państwa, jak tak spojrzymy sobie na doniesienia różne, no to czytamy i spotykamy informacje pisane, mówione, pokazywane też, że oto zakwaszamy oceany, tracimy lasy tropikalne, trujemy powietrze, topimy lodolody. Niby to wszystko jest daleko od nas, ale przejmujemy się tym.
No jasne, że tak. Chociaż przejmujemy się różnie i różne osoby mają jakąś inną możliwość pomieszczenia tych informacji. Nie? Są osoby, które starają się nie widzieć i nie słyszeć i nie, jakoś też czasem nie mieszczą takiego rodzaju ogromnych informacji. Bo są ogromne informacje. My nie, jako ludzie nie jesteśmy, nawet nasz mózg nie wyewoluował do tego, żeby mierzyć się z takimi katastrofami, które są takich rozmiarów i tak trochę jak nieobliczalne, nie do przewidzenia, tak dokładnie w swoich efektach czy skutkach. My raczej jesteśmy nauczeni, żeby radzić sobie z tym, co się dzieje tu i teraz i wtedy mamy różne nasze mechanizmy zaradcze, a tutaj właściwie jest jakiś ogromny obiekt, z którym nie wiemy, co zrobić. Nie? I to się pojawia zupełnie nowe reakcje, zupełnie nowe emocje.
Mówiąc o ogromnym obiekcie, masz na myśli naszą planetę?
Naszą planetę mam na myśli zawsze, bo to jest też takie trochę nowe dla nas myślenie o niej jako o żywym organizmie, nie tylko o miejscu, z którego możemy sobie korzystać i czerpać zasoby dla naszej ludzkiej korzyści. Więc to jest też jakaś taka ważna zmiana w naszym myśleniu w ogóle o naszym domu, Ziemi. A jak mówiłam o wielkim obiekcie, to trochę jest taki filozof Timothy Morton, który nazywa zmiany ekologiczne takim hiperobiektem. To jest coś, czego my nie możemy do końca uchwycić, więc też nie do końca mamy jakieś wypracowane sposoby na bycie z tym. Dlatego nas to często obezwładnia, przytłacza, powoduje bardzo różne trudne odczucia.
No na przykład taka informacja, że średnia temperatura na Ziemi to około 15 stopni Celsjusza, a od początku ery przemysłowej na powierzchni naszej planety zrobiło się goręcej o ponad 1 stopień. Rekord temperatury został pobity, uwaga, zupełnie niedawno, bo 17 marca tego roku w brazylijskim Rio de Janeiro. Tego dnia w stacji meteorologicznej Guaratiba potwierdzono odczuwalną temperaturę, uwaga, 62,3 stopnie Celsjusza. Te informacje podaję za portalem National Geographic.
Tak, i kiedy mówiłam mojemu mężowi o tej liczbie, bo też pamiętam tę informację, to on mówił chyba Fahrenheita. Ja mówię, no właśnie nie, że to są takie rzeczy, które nie są obecne w naszych zapisach, doświadczeń. Nie. To jest zupełnie nowe, ale my mówimy też o takich informacjach z całej kuli ziemskiej i one oczywiście część osób poruszają część jakoś nie do końca. Trudno sobie jakoś wyobrazić, ale przecież możemy spojrzeć na nasze lokalne podwórko. Nie, dzisiaj właściwie cały internet, przynajmniej mój, był czerwony od informacji o suszy, która już jest jakaś w ogóle też ponad normę. No, wiemy, że susza oznacza też mniejsze zbiory, wiemy, że mniejsze zbiory oznaczają tragedię wielu rolników, wiemy, że no, to co się dzieje jakby też tutaj u nas pod ręką i tak czasami łatwiej jest nam dotknąć to, co jest lokalne, blisko i dotyczy nas jakoś bezpośrednio niż jakoś poruszyć serce tymi informacjami ze świata.
Mniejsze zbiory to też potem wyższe ceny,
jasne.
Więc to uderza. Uderza.
Tak, to są tragedie konkretnych osób, rodzin, społeczności, nas wszystkich tak naprawdę.
Proszę Państwa, na razie tak to może wyglądać, że my na początku tej rozmowy jakby straszymy, ale naprawdę nie o to chodzi. Jeszcze tylko jedna informacja, Polskie Radio za ONZ-em. Ten rok, który już mamy po części za sobą, który jest w trakcie, ale już są notowane najwyższe miesięczne temperatury w historii w ogóle pomiarów temperatur, będzie najprawdopodobniej najgorętszym w historii, z najwyższymi temperaturami. Według Agencji ONZ do spraw pogody i klimatu temperatury w bieżącym roku mogą pobić ubiegłoroczny rekord. Już mieliśmy rekord w ubiegłym roku i znowu będzie prawdopodobnie pobity. I teraz według raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej w ubiegłym roku pobite zostały nie tylko rekordy temperatur, ale też te dotyczące poziomu gazów cieplarnianych, wzrostu poziomu mórz, topienia się pokrywy lodowej Antarktyki i cofania się lodowców. W reakcji na raport szef ONZ Antonio Guterres powiedział, że dokument ukazuje, cytat, planetę na krawędzi. Czytamy takie informacje. No i jak reagujemy?
No, jak czytałeś to wszystko w takiej ilości i w takiej formie, no to ja czuję ścisk serca i myślę, że to jest zupełnie adekwatna reakcja. I to bym chciała jakoś podkreślić, że to, że my czujemy strach, kiedy słyszymy takie emocje, albo smutek, albo nawet takie odcięcie, bo czasem nie jesteśmy, czy nasz układ nerwowy nie jest w stanie pomieścić takiego rodzaju pobudzenia, więc się troszeczkę jakby tak odrętwiamy, odcinamy odczucia i to też jest adaptacyjna do pewnego stopnia reakcja, nie? Która nas ma ochronić przed jakimś przebodźcowaniem czy załamaniem systemu. Ale jednocześnie to, czy umiemy przyjąć te uczucia, czy nie, robi różnicę. I oczywiście możemy ich nie przyjąć i żyć tak, jakby się nic nie działo, ale kiedy już widzimy, że się dzieje i próbujemy tego nie uznawać, to no, doświadczamy dysonansu poznawczego i mamy z tego dużo kłopotów i nasz organizm cierpi i wcale nam się jakoś lepiej nie żyje. Więc sensowniejszą i trudniejszą drogą jest szukanie sposobów na to, jak być z tymi trudnymi emocjami, a być nie możemy sami czy same. Tylko potrzebujemy do tego szukać ludzi, grupy osób, które nam nie powiedzą, ej, zwariowałaś, nie? Przecież nic się nie dzieje, daj sobie spokój, nie strasz, nie psuj atmosfery, nie? Potrzebujemy ludzi, którzy mówią, tak, życie jest cenne i to jest naturalne, że się przejmujesz tym, że jakoś je jako ludzie niszczymy, czy jako bardziej, nie wiem, myślę, nie chcę też, nie, jest absolutnie przeciwko obwinianiu jednostek za to, co dzieje się z klimatem. Ale rzeczywiście to człowiek jako gatunek no, ma na to duży wpływ. Ale też, żebyśmy byli w tym razem i byli też w jakiejś wizji, co możemy zrobić, czy jak możemy z tym być i co twórczego też z tego kryzysu może dla naszego życia wyniknąć.
I o tym też powiemy, z Twoją oczywiście pomocą. Ale jeszcze a propos reakcji ludzi, ja właśnie tutaj kilka dni temu z jednym z kolegów wszedłem i wspomniałem o tym, kiedy ta informacja o tym, że to może być najgorętszy rok w historii w ogóle pomiarów temperatur na kuli ziemskiej. I powiedziałem to temu koledze, bo na świeżo to usłyszałem właśnie. My też te depesze Polskiego Radia tutaj emitujemy. I on na to mówi, że straszą, już nieraz straszyli. Znowu straszą, zobaczysz, że nie będzie tak źle. Mhm. Jak to czy to jest naturalna, no jest chyba naturalna reakcja, ale właśnie, czy to jest kwestia patrzenia na to w kategoriach straszenia?
Ja rozumiem ten argument, bo rzeczywiście czasami media działają w taki sposób, że rzeczywiście budzą emocje i rozumiem, że można też tak na to patrzeć, czy jakoś nie dowierzać, ale rozumiem też, że po prostu, po ludzku, słyszenie i mieszczenie takiej ilości katastrofy, czy no nie chciałam powiedzieć katastroficznych wizji, bo to są dosyć realne informacje, jest dla niektórych osób, które nie przywykły do bycia z dużymi emocjami, czy jakoś nie do tej pory nie nauczyły się, czy nie mają takich swoich strategii na jakąś swoją własną regulację, to może być za bardzo przytłaczające. Jest to jakiś rodzaj obrony i ochrony siebie, że staramy się na to nie patrzeć i żyć tak, jakby się nic nie działo.
Przypomnę, że naszym gościem w Rozmowie po Zachodzie jest Maria Sitarska, psycholożka, psychoterapeutka, współtwórczyni Fundacji Trzy Bramy. I przygotowałem dwie piosenki do tej audycji, zanim pierwszą z nich puścimy, jak to się w radiu mówi, to jeszcze tylko zapytam ciebie, bo znam młodych ludzi, nie wiem jak to jest szerokie i popularne podejście do życia, którzy deklarują, że nie będą mieć dzieci, bo nie chcą, żeby one były świadkami tej katastrofy klimatycznej. Na ile to jest popularne podejście w tej chwili do życia?
Nie znam statystyk, natomiast rzeczywiście pokolenie dzisiejszych 20-latków żyje w innym świecie niż poprzednie pokolenia, ale w radykalnie innym świecie. W takim, który jest o wielu utratach i o trudzie planowania przyszłości. My jakoś szliśmy podobnym nurtem, nie wiem, nie zastanawialiśmy się nad tym, czy będziemy mieli miejsce do życia, czy nie będziemy musieli gdzieś się wyprowadzić, czy możemy zostać tu, gdzie się urodziliśmy. Oni myślą inaczej. Oni wiedzą, że to jest pierwsze pokolenie, które ma świadomość, jak mówią socjologowie, że nie będzie mieć lepiej niż swoi rodzice. I to jest naprawdę trudna rzecz do przyjęcia. I nawet nie zawinili temu, nie? Przyszli na już taki... przyszli na ten świat, którego przyszłość jest trudna. I zmienia się zupełnie forma ich myślenia o tym, kto jest dla nich rodziną, czy jak chcą żyć. Nie potrzebują zakładać takich tradycyjnych rodzin. Jakoś gromadzą się z przyjaciółmi w takie małe wspólnoty i tak wybierają żyć, żeby też, i myślę, że to jest bardzo mądre, żeby mieć też więcej zasobów i się wspierać. I rzeczywiście dzieci w tym planie na życie czasami nie występują właśnie z takich powodów dość... myślę, jak rozmawiam z nimi o osobami racjonalnych, że to będzie trudny świat, pełen różnych napięć, może i wojen, konfliktów, walki o zasoby, więc to są całkiem realne argumenty na to, żeby się zastanowić, czy chcemy przedłużać swoją rodzinę.
Czy ty nazwałabyś taką postawę odpowiedzialną, odpowiedzialnym
myśleniem?
Nie wiem,
ale na pewno te emocje, które kierują młodymi, są adekwatne do tego rodzaju zmartwienia o przyszłość, nie? Do takiego rodzaju niepokoju, nieprzewidywalności tego, co się wydarzy. Ja wcale nie chcę straszyć, nie? To są jakby informacje całkiem poparte naukowymi wglądami i badaniami.
Ja bym powiedział, że my nie rozmawiamy o tym, co będzie, tylko myślę, że bardziej rozmawiamy o emocjach klimatycznych. Tak bym to może chyba nazwał.
Tak, i te emocje klimatyczne to jest ciekawa rzecz, bo czasem ludzie pytają, ale po co jakieś klimatyczne? Przecież mamy po prostu emocje, ale jednak klimat to jest tak duże, jakby chaos klimatyczny czy katastrofa ekologiczna to są tak duże doświadczenia i tak trudne do ogarnięcia, że te emocje zupełnie inaczej rejestrujemy i one potrzebują innej opowieści.
Posłuchajmy opowieści muzycznej Katarzyny Nosowskiej.
Znów leżę na wznak, nad głową zodiak mam, pod muskularnym drzewem, zmysłowe ma gałęzie, łaskocze mnie podłoże. Nie znałam takich dreszczy, mówi, że mam spojrzenie nieobecne za dnia i oczekujesz zeznań, skąd pod paznokciem ziemia, z kim się wymykam w nocy, skąd w trawie ciała odcisk. Przyjdź, ponieś mnie, zmieńmy się, daj się nieść. Przyjdź, ponieś mnie, zmieńmy się, daj się nieść. Wychodzę nocą po rozkosz, nie chcę utarczek, chcę pieszczot. Leżę na wznak z wszechświatem, zlewam się, gdzie piersia, gdzie przymrozek, gdzie łono, a gdzie korzeń. Łagodnie wchodzi w serce, gałązki suche i ostrze, jak chwycić wiatr. Wiatr. Ty chcesz na smyczy prowadzać mech, rosę wziąć w niewolę, tresować złote liście, założyć chcesz na szyję obroże strumieniowi.
Tak, gościem audycji Rozmowy po Zachodzie jest psycholożka, psychoterapeutka Maria Sitarska. No i z racji wykonywanego zawodu, oczywiście, że proszę Państwa, w tej audycji powiemy, jak sobie też z tymi doniesieniami na temat tych zagrożeń dla naszej planety radzić, jak się między tymi różnymi informacjami odnaleźć. Czytam, że jest taki nurt w psychologii, chyba coś nowego, ekopsychologia. Co to właściwie jest? To w ogóle jest jakiś osobny już taki odłam nauki, psychologii?
No właściwie nieosobny. To jest taki rodzaj podejścia, który uwzględnia kryzys ekologiczny w psychologii. Właściwie jest to taka odpowiedź psychologii na zmiany klimatu i na no to, co nazywamy czasami też wszechkryzysem, nie? Bo to jest i kryzys ekologiczny, ale też zwiększenie niepokoju na świecie, różne zmiany społeczne, polaryzację społeczną, dużo różnych takich zjawisk, które się nasilają w ostatnich latach i psychologia jakoś potrzebuje na to odpowiedzieć. I w Polsce również są już co najmniej dwie takie szkoły, które uczą psychologów ekopsychologii i również ekoterapii. Bo to jest z kolei taki praktyczny wymiar pracy z osobami, które jakoś są poruszone kryzysem klimatycznym i chcą się temu przyglądać.
Jedna z tych szkół w Poznaniu jest, tak? Czy nie?
Jest założona czy prowadzona przez dr Julię Wall i to jest szkoła, do której Julia zaprosiła wykładowców i wykładowczynie z zagranicy. Mhm. Z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z tamtych rejonów.
No dobrze. Trafiają do ciebie osoby właśnie, które z tym problemem się zmagają, że nie wiedzą, jak reagować na tego typu informacje o zagrożeniach dla planety, o katastrofie klimatycznej?
Tak. I to jest trochę tak, jak tutaj w tej audycji zaczęliśmy, nie? Że to jest dosyć naturalny tok radzenia sobie, czy dochodzenia do momentu radzenia sobie z emocjami klimatycznymi, czyli właśnie z takim poruszeniem, czasami żałobą związaną z utratą świata, który znamy, czy który znaliśmy, czy z lękiem klimatycznym. I najpierw jest właśnie coś takiego jak taka błoga nieświadomość, potem nagle się dowiadujemy tylu rzeczy naraz, media już teraz coraz więcej mówią o różnych gwałtownych zjawiskach pogodowych czy różnych katastrofach ze świata. No i jak większość osób jesteśmy w takim jakimś rodzaju poruszenia, szoku, niedowierzania, trochę się chcemy od tego odwrócić, trochę nie chcemy na to patrzeć i tu jest taki kluczowy moment, żebyśmy rozejrzeli się wokół siebie, gdzie są ludzie, którzy mogą nam dać wsparcie, z którymi możemy o tym rozmawiać, którzy dadzą nam zgodę i uznanie, dlatego że się boimy, że to życie jest dla nas cenne i ważne, że Ziemia jest dla nas ważna i że chcemy jakoś się nią zatroszczyć. I potem, jak nam się to uda, że nie jesteśmy w tym sami, co zwiększa szansę, że się nie wycofamy w takie zaprzeczenie, że nic się nie dzieje, mamy szansę pójść dalej i zaangażować się w jakieś mądre działanie, ale też nadal opłakiwać to, co jest do opłakania. Potrzebujemy to robić. Ta żałoba klimatyczna jest super ważnym procesem i ona się tak nie do końca ma szansę skończyć, bo tych utrat jest tak dużo, że my czasami po prostu czujemy to poruszenie i smutek i żal. I to jest okej, siąść i nad tym zapłakać. Fajnie, jak mamy do tego innych ludzi. A trzecią z takich... Mówię teraz o takim procesie, może też jakoś ważny, który całkiem niedawno opracował na podstawie badań naukowych i obserwacji helsiński profesor panu Pihkala, który zajmuje się właśnie emocjami klimatycznymi. I on cały czas podkreśla, że to jest bardzo procesualna sprawa, to nasze radzenie sobie z tymi wiadomościami, że to jest robota na życie, że my potrzebujemy włączyć w naszą codzienność świadomość tego, że świat się zmienia bardzo i że potrzebujemy płakać po to, żebyśmy mogli wrócić też do radości z życia, że jak my nie przyjmiemy tych trudnych emocji, czy jakoś nie nauczymy się z nimi być, z innymi ludźmi, ale nie tylko ludźmi, też będąc w lesie, będąc w naturze, którą przecież my ludzie też jesteśmy, no to będziemy się wycofywać z czucia. i będziemy też tracić kontakt z radością z życia, z tym, co jest w życiu wspaniałe, bo dlatego płaczemy, że to życie jest dla nas ważne.
Mhm. Czyli taka pierwsza rozmowa twoja z osobą zagubioną właśnie pośród tych informacji i osobą przestraszoną, to do czego, nie wiem, przekonujesz, o czym mówisz, żeby ten ktoś już po tej pierwszej rozmowie wyszedł podbudowany?
No to chyba nie będzie o tym właśnie, bo to może nie... To bym chciała jakoś to uporządkować, że najważniejsze często dla takich osób, jak mówisz, zagubionych, ale ja myślę, że też poruszonych, po prostu jakoś uwrażliwionych na to, co się dzieje z naszą planetą, to jest uznanie dla tego, że to, co czują, jest adekwatne do sytuacji. Że mogą to czuć, że to jest okej, bo większość ludzi im mówi, że ej, zwariowałeś, za duże to jest, nie, że to coś tutaj jest za dużo. A druga rzecz, to, którą często słyszę od osób, z którymi pracuję, to jest, kurczę, takie poruszenie, że po drugiej stronie jest zrozumienie i że możemy razem... Ja też jako ekoterapeutka też pozwalam sobie na pokazanie swojego poruszenia kryzysem ekologicznym, że możemy razem jakoś być w tym poruszeniu, w miłości do życia też, w takiej tęsknocie do jakiejś przewidywalności, w takim uznaniu tego czucia. Bo tak naprawdę po to ludzie przychodzą, bo tego jeszcze nie tak łatwo to spotkać w takim codziennym życiu.
A powiedz, zapisałabyś cudzysłów na recepcie wizytę, nie wiem, w lesie, wyprawę między rośliny, gdzieś, gdzie tego zielonego jest dużo, tego świeżego powietrza.
Tak, z takim podejściem, to jest też taka ważna część ekoterapii, że jak my idziemy do lasu, to nie idziemy tam tylko po to, żeby ten las nam dał ukojenie, ale my też chcemy dla lasu być dobrymi osobami, chcemy uszanować ten las, to też jest nasz dom. Nie, że to jest trochę takie odwrócenie od takiego konsumpcyjnego podejścia do natury, do którego trochę jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko jest dla nas ludzi. My tam idziemy też uszanować ten las, wrócić do więzi, jaką człowiek może mieć z istotami innymi niż ludzie. Nie? Że to jest jakiś rodzaj partnerstwa, a nie wyzysku, który doprowadził do katastrofy ekologicznej.
Mhm. No bo gdzieś wyczytałem, że bardzo ważne jest odbudowanie takiego poczucia, że jesteśmy elementem tej natury, żebyśmy się czuli po prostu właśnie częścią tego, a nie czymś, co jest na zewnątrz i obok.
Tak. Myślę, że to jest w ogóle jedna z większych przyczyn kryzysu, nie? Że my zapomnieliśmy, że należymy do sieci życia, że jesteśmy częścią sieci życia, że ten świat nie jest dla nas. Nie musimy sobie czynić ziemi poddanej. Nie? To nie działa. I to jest też coś, co przynosi ludziom ukojenie w tej pracy ekopsychologicznej czy ekoterapeutycznej. Takie poczucie, że możemy czerpać z tej wspólnej siły, nie tylko naszej ludzkiej rodziny, ale też właśnie z takiego poczucia, że jesteśmy częścią całej sieci życia, współstwarzamy to życie razem z innymi gatunkami i dlatego musimy o nie dbać tak, jak dbamy o swój własny.
Mhm. Przywołana przez ciebie dr Julia Wahl, możemy jej jeden z ostatnich wykładów obejrzeć i wysłuchać w internecie. I tam mnie zaskoczyło to, co ona podaje, że według badań w kulturze coraz mniej jest słów związanych z przyrodą, co pokazuje, jak bardzo się oddaliliśmy czy oddalamy od natury. No i właśnie to kolejny argument na to, że trzeba te więzi jak najszybciej odbudowywać chyba.
No my je mamy w sobie, tylkośmy pozapominali. Żyjemy w takim konsumpcyjnym świecie i w takiej tragedii oddzielenia od całej sieci życia i w dużej samotności przez to, myślę, nie? Że tak jak, wiesz, rozmawiamy sobie tutaj o tym poruszeniu takim ekologicznym, to o wiele trudniej jest czuć to poruszenie ludziom, którzy mieszkają w miastach. bo ludzie, którzy mieszkają poza miastem, blisko lasu, czy są związani z terenami wiejskimi, czy żyją w takich krajach, które są bardziej zależne od rolnictwa, no to oni widzą, jak bardzo zależymy, nie? Od jakości całego życia, nie tylko tego, co wytwarza człowiek, czy co robimy w swoich biurach cały dzień, nie? Że my przestajemy czuć w ogóle zmiany temperatury, czy jakoś nie wszyscy zauważają te zmiany rytmu pór roku, zanik tego rytmu tak naprawdę, nie? Ten bałagan, który się dzieje.
Zresztą nie kryjmy, że te pory roku robią wszystko, żeby je coraz trudniej było rozróżnić.
No, pory roku robią to, co mają możliwości. Tak, ale rzeczywiście trudniej nam jest to zauważyć, kiedy mieszkamy w mieście i często większość dnia spędzamy w budynkach.
Mhm. Ekoterapia, na czym to może polegać? Bo ja nie wiem, czy możemy powiedzieć, prosimy sadzić drzewa, prosimy czynnie wpływać na przyrodę pozytywnie.
No to jest duże pytanie. Czasem kojarzy się ekoterapię jako pracę, która nie dzieje się tylko w gabinecie, ale już nie ma takiej konieczności, że czasami wychodzimy z osobami do lasu czy do parku zarówno po to, żeby poprosić o wsparcie drzewa, czy przestrzeń, czy ptaki, czy inne żyjące istoty, ale też właśnie dać im coś, poczuć, że to my jesteśmy częścią tego świata i możemy coś wnosić, możemy budować to życie, możemy wzmacniać to życie, mamy też taką siłę sprawczą i że czasami to ta natura jest terapeutą, czasami to człowiek jest terapeutą dla natury, że to jest też jakiś rodzaj wymiany, to jest taki trochę praca o przywracaniu więzi czy czerpaniu z tej więzi jakiejś siły. Czy wsparcia, ale ekoterapia dzieje się też równie dobrze w gabinecie, który jest częścią tej ziemi i nie jest jakąś bańką, która jest odcięta od całego życia. I raz, że w ekoterapii na pewno człowiek dostanie uznanie dla swoich emocji klimatycznych i nie spotka się z jakimś zadziwieniem, bo zdarza się i tak, że ktoś opłakuje utratę ekosystemu i nie zawsze dostaje takie zrozumienie i uznanie dla tych emocji. A dwa, że też w jakiś sposób podważamy antropocentryzm, że ta terapia nie jest tylko o człowieku. Oczywiście mamy przed sobą istotę ludzką, ale ona jest osadzona w całym ekosystemie i rozmawiamy też o jej relacji z całym ekosystemem, nie tylko z tym ludzkim. Więc jakby trochę poszerzamy perspektywę i przywracamy człowieka do jego właściwego domu, który nie jest tylko o ludziach.
Mm-hmm. No właśnie, dużo się mówi o tym antropocentryzmie, mm-hmm. że tak się ustawiliśmy w centrum tego świata, a chyba powinniśmy troszeczkę, lekki krok wstecz wykonać.
Nie? Bardzo bym tego ziemi życzyła, ale jednocześnie wiem, że to są tysiąclecia takiej pracy systemowej nad tym, żeby tak było, nie? Tyle opowieści kulturowych i społecznych mamy na ten temat, że świat jest dla nas, a jesteśmy przecież dzieciakami na tej ziemi. Całkiem niedawno się tu pojawiliśmy, przyszliśmy jako goście.
No tak, po prawdzie to tak jest. No to posłuchajmy jeszcze raz Nosowska i jej spojrzenie na te ekologiczne sprawy.
Nie zawodzi tylko wiosna, punktualnie, nie na rozkaz stawia się, bo natura się z człowiekiem nie układa i niespójny z ludzkim ma rytm, niezły tu ma. Yeah.
Trzecia odsłona naszej rozmowy z psycholożką, psychoterapeutką Marią Sitarską. Tutaj się kilka osób przez naszą rozmowę dobijało do audycji. Jeżeli Państwo mają ochotę dołączyć, to zapraszam. Natomiast naszego gościa jeszcze zapytam, dlaczego w ogóle w pewnym momencie, Mario, zajęłaś się ekopsychologią? Ale może oddajmy głos słuchaczowi, który do nas też się już jakiś czas temu próbował dobić. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór państwu. W Radiu Poznań kilka lat temu jeszcze mówił o pogodzie i klimacie pan z Uniwersytetu Przyrodniczego. Przypuszczam, że on przeszedł na emeryturę.
Tak, pamiętam. Taki starszy pan.
Tak, on twierdził, że to, co się teraz dzieje, to nie jest nic nowego, bo owszem, zmiany klimatyczne są, ale to nie są zmiany globalne, tak jak mówił, tylko to jest coś, co już było w naszej historii. I teraz podeprę się wydawnictwem następującej książki. Zmiany klimatu. Polityka, ideologia, nauka, fakty. Autorem jest profesor Piotr Kowalczak. I wydawca pisze tak. Kilka miesięcy temu zadzwonił do mnie profesor Piotr Kowalczak, który tę książkę od kilku lat pisał, a jest to naukowiec, można powiedzieć, z jądra systemu naukowego. Przez lata był szefem poznańskiego oddziału i wiceszefem całości największej polskiej instytucji zajmującej się pogodą, czyli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Książka Zmiany klimatu, to wydawca pisze, którą przedsprzedaż właśnie rozpoczynamy, to jego opus magnum. zawierające szczegółowy, drobiazgowy wręcz przegląd obecnego stanu obiektywnej wiedzy naukowej na temat zmienności i dynamiki klimatu, stojący w jaskrawej sprzeczności z parareligijnym dogmatyzmem klimatycznym promowanym przez lewicowych polityków. I tutaj bym jeszcze dodał od siebie, że właśnie używanie takich określeń jak katastrofa klimatyczna w odniesieniu do tego, co się teraz dzieje w naszym klimacie, to są zbyt wielkie słowa. Katastrofa klimatyczna to jest na przykład zlodowacenie takie, że zanika tam większa część istot żyjących, na przykład też wyginięcie dinozaurów. To są katastrofy prawdziwe, a nie to, co teraz się dzieje. Może tyle na razie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu bardzo. Co na to psycholog? Jest na to odpowiedź, Mario?
Dziękuję za ten głos. No, z takiej wiedzy, którą mam, właściwie ma 99% naukowców światowych, wynika trochę inna wizja, ale rozumiem, że jakoś panu jest bliżej do tej. I rozumiem też, że słowo katastrofa budzi wiele niepokoju, ale jednocześnie według różnych danych żyjemy w czasach szóstego wielkiego wymierania i już bardzo wiele gatunków zniknęło z tego świata. My może tego tak nie doświadczamy w Polsce, ale ale jakby patrzę z perspektywy globalnej, która wpływa i będzie wpływała również na nas.
Ponadto mam wrażenie, że jednak słowo katastrofa używane jest cały czas w odniesieniu do tego, co potencjalnie może się stać, co nam grozi, przed czym wielu ostrzega i przestrzega. Natomiast w wielu takich publikacjach jeszcze się pojawiają informacje, że można coś jeszcze zrobić, że do tego możemy nie dopuścić, więc...
Tak jak wspominałam, to bardzo trudno się o tym rozmawia, bo to też pytanie o jakiej części globu myślimy. Niektóre państwa już teraz mają duże kłopoty, inne dopiero będą miały i z pewnością w naszym globalnym świecie, gdzie wszystko jest ze sobą połączone, warto, żebyśmy wszyscy dbali, niezależnie od tego, jak nas to bardzo dotyka, o to, żeby zmniejszyć to cierpienie, czy zmniejszyć różne skutki zwiększenia średniej temperatury na planecie.
Odebrałem jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Paweł, Wielkopolska, oczywiście.
Dobry wieczór, panie Pawle.
Proszę państwa, ja mam wykształcenie techniczne. No i nie tylko, bo jeszcze kilka innych zakresów wiedzy mnie pociągnęło i się zastanawiam, jakie kwalifikacje ma psycholog, żeby pojąć istotę zjawisk klimatycznych na Ziemi, czy wie, co to jest chemia fizyczna, od czego zależy rozpuszczalność gazów w cieczy i tak dalej. To jest tak tytułem krusiusieńkiego wstępu. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, pan wspomniał, że w Rio de Janeiro odczuwalna temperatura zmierzona tam kilka dni temu 62 tam z kawałkiem stopnia. W mieście, wewnątrz, ja sobie te informacje prędziutko odszukałem i następne zdanie jest: temperatura powietrza w tym momencie wynosiła 42 stopnie. Więc bądźmy w prawdzie, jeśli pan redaktor wyjdzie przed piękny budynek radia, jak będzie na zewnątrz 25 stopni i zamknie w samochodzie szyby i położy termometr, to się nagle okaże, że temperatura będzie tam 70 stopni. No, czy to jest katastrofa? No nie. To jest efekt właśnie takiego, ten efekt cieplarniany. Co to jest cieplarnia? To jest budowla z przezroczystymi ścianami, gdzie ciepło wnika, a ma problem z tego po prostu się rozproszyć. I temperatura zewnątrz wzrasta. Ja lat temu ileś byłem w Afryce. Kilka lat. Najwyższa temperatura notowana na Ziemi to jest praktycznie podobna w dwóch miejscach na świecie. Jedna to jest Dolina Śmierci, a druga to jest miejscowość El Azizia w Libii, gdzie w 26 roku ubiegłego stulecia odnotowano temperaturę rzędu plus 56 stopni. Ja osobiście przeżyłem w otwartym terenie, ale w cieniu, temperaturę plus 53 stopnie. Oprócz tego, że musiałem wypić wtedy 8 litrów płynów dziennie, to nie robiło to większego wrażenia. Odczuwalna temperatura to jest również kwestia wilgotności powietrza. I wystarczy na przykład, że jest, tak jak mamy w Tajlandii, temperatura około 30 stopni, a wilgotność prawie 100%, i po prostu nie parujemy, nie wymieniamy ciepła, nie jesteśmy w stanie ochłodzić swojego organizmu. Czujemy się fatalnie. Ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem już na koniec.
Dobrze.
Mój tato, świętej pamięci, był w młodych latach asystentem profesora Jakubskiego. Znany naukowiec, pierwszy człowiek, pierwszy Polak, który zdobył Kilimandżaro. I robili badania naukowe w Gorganach południowo-wschodnich. To są tereny dzisiejszej Ukrainy. Opowiadał, jakie tam były w te powodzie, jakie były huragany i trąby powietrzne, które potrafiły przenosić budynki, takie chaty wiejskie o kilkaset metrów. I tylko jeszcze polecam dla i pani psycholog, i panu redaktorowi, i wszystkim słuchaczom taki ciekawy film Zimna Prawda. On jest w internecie dostępny, trwa godzinę 19 minut 54 sekundy i tam się wypowiadają naukowcy, między innymi laureaci Nagrody Nobla, jak wygląda zmiana temperatury na świecie w ciągu ostatnich kilkuset tysięcy lat. A temperaturę na Ziemi zaczęto mierzyć w Londynie około 300 lat temu, bo wcześniej po prostu nikt nie wynalazł termometra. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i życzę sukcesów.
Dziękuję panu bardzo. Zapisałem tytuł Zimna Prawda. Dobranoc panu, dobrej nocy. No tutaj nie będziemy się do wszystkiego odnosić, myślę. Ja tylko może powiem odnośnie tej temperatury odczuwalnej. No właśnie o to chodzi. Chodzi o temperaturę odczuwalną, jaka dotyka człowieka w różnych punktach globu. No nie chcę tego rozwijać, bo to można by tutaj może też logiczny wywód prowadzić, ale...
Tak, ja też jakoś dzięki słuchaczowi za ten głos i jestem pod wrażeniem wiedzy i oczywiście mamy ją z innych, mamy kompetencje z innych dziedzin. Ja czerpię swoją wiedzę między innymi z kompendium, które chętnie polecę, bo to może też zaciekawić słuchaczy i słuchaczki. Na stronie Uniwersytetu Warszawskiego jest do pobrania nieodpłatne opracowanie naukowe, które nazywa się Klimatyczne ABC i ono jest jakby no, zebranym źródłem z wielu dziedzin wiedzy, włącznie z wiedzą psychologiczną, gdzie też można szukać dodatkowych informacji, o których być może tutaj nie zdążymy powiedzieć.
Tak, jeszcze wracając do kwestii odczuwalnej temperatury, było to zaznaczone, odczuwalna temperatura w Rio de Janeiro, tyle wyniosła. No właśnie tak w takim miejscu odczuwana była przez ludzkie organizmy, tak reagowały na tę temperaturę po prostu. Mhm. Oczywiście, że tam się złożyło na tej wilgotności powietrza i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie mówimy o warunkach, jakie panują w różnych punktach globu. Zapytałem ciebie, Mario, dlaczego w pewnym momencie swojej kariery psychologa, psycholożki zajęłaś się ekopsychologią. Może krótko o tym na zakończenie naszej rozmowy.
No w zasadzie z miłości do życia pewnie taka byłaby najkrótsza odpowiedź. I z takiego poruszenia ja też przeżyłam jakieś swoje takie napięcie, czy taki swój mały kolaps psychiczny, kiedy zaczęłam sobie uświadamiać, w jakim czasie na Ziemi żyję, a jednocześnie miałam chęć jakoś konstruktywnie na to odpowiedzieć i sprawdzić, co jest moje do zrobienia w tym czasie. I pomyślałam, że potrzebuję ludzi, którzy mają podobną wrażliwość i podobnie podobnie chcą wspólnie działać i zmieniać też sposób patrzenia na miejsce człowieka w świecie, jednocześnie wspierać ludzi w tym poruszeniu tym momentem na Ziemi, który jest dla nas wszystkich niełatwy.
Tak, natomiast nie zajmujesz się ani klimatem, ani przemianami chemicznymi,
nie,
fizycznymi.
Nie jestem naukowczynią.
Tylko właśnie pracujesz z ludźmi i dla ludzi. Dziękuję tobie za rozmowę. Za 4 minuty 22. Nie była to może łatwa rozmowa, ale mam nadzieję, że pożyteczna dla naszych słuchaczy. Przypomnę, gościem Rozmowy po Zachodzie była Maria Sitarska, psycholog, psycholożka, psychoterapeutka i współtwórczyni Fundacji Trzy Bramy. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję
tobie za obecność. Rafał Regulski mówi dobranoc Państwu. Paweł Kretkowski jeszcze.